Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Państwu Wojciech Sobociński. Bardzo łatwo poznać, że rozpoczął się sezon na grypę, bo tłumy w przychodniach, a oddziały szpitalne oczywiście wprowadzają ograniczenia w odwiedzinach. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Państwowego Zakładu Higieny w ciągu ostatniego tygodnia, czyli od 7 do 15 stycznia tego roku, na grypę lub infekcje grypopodobne w Polsce zachorowało ponad 160 tysięcy osób. To w porównaniu do pierwszego tygodnia stycznia wzrost aż o 30% i dziennie na grypę zapadają 52 osoby na 100 tysięcy mieszkańców. Panie doktorze, czy to już można mówić o epidemii?
Tak, oczywiście możemy mówić o epidemii.
Kiedy rozpoczyna się coś takiego, co nazywamy epidemią?
No, epidemię w tym momencie możemy tylko i wyłącznie wskazywać poprzez masowość zachorowań.
I ta zapadalność, gdzie jest ta granica?
I ta zapadalność, o której pan mówi, to już w tym momencie powyżej 100 tysięcy w ciągu tygodnia, tak?
Pan doktor Arkadiusz Kuziemski, epidemiolog, i drugi gość w naszym studiu, pan doktor Jerzy Rajewski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, oddział kujawsko-pomorski.
Dzień dobry.
To jest, panie doktorze, widzi pan to u siebie w gabinecie? Zaczynają się ci z dużą temperaturą, bolami mięśni i zakatarzeni?
Tak, rzeczywiście jest zachorowań trochę więcej, ale też zachorowań na infekcje, takie zwykłe, niegrypowe. Grypa nie jest typową infekcją. Natomiast muszę powiedzieć, że grono moich pacjentów jest w dużym stopniu zaszczepione przeciwko grypie. I dzięki temu ja mam w tym czasie trochę więcej komfortu.
Do szczepionek jeszcze dojdziemy, ale chciałbym, byście państwo, korzystając z obecności tak zacnych przedstawicieli służby zdrowia w naszym studiu, skorzystali także z naszego telefonu 345 50 90. Czy szczepili się państwo przeciwko grypie? Jak dla państwa działały te szczepionki? Jak państwo chronią się przeciwko grypie? O tym wszystkim możemy sobie dzisiaj porozmawiać. 345 50 90, kierunkowy oczywiście 52. Jak zatem rozpoznać, czy jest to zwykła infekcja, no bo jakiś tam katarek, czy naprawdę zaczęła się poważna grypa?
No, objawy są raczej typowe temperatura jest, mówimy o gorączce, czyli temperatura 38,5 stopnia co najmniej. Mówi się, że grypa jest taką suchą chorobą, czyli bardzo źle się czujemy, mamy kaszel, mamy ból głowy, katar jest niewielki, jesteśmy rozbici, bóle mięśniowe, bóle kostne. To znaczy nawet takie złe samopoczucie jest większe niż wydawałoby się, że taki obraz chorobowy, prawda, jest bardzo, bardzo wyraźny. Pacjent jest rozbity, jest widać, że jest po prostu ciężko chory. Natomiast zwykłe przeziębienie jest takim przeziębieniem mokrym.
Leci z nosa.
Leci z nosa i psikamy, i kichamy, mamy wilgotny kaszel. I najczęściej mamy stany podgorączkowe, ale też może być wysoka gorączka, która najczęściej trwa dosyć krótko. W grypie ona, gorączka, może ciągnąć się dosyć długo.
No i teraz porozmawiajmy o tym, jaka jest ta prawdziwa grypa, bo swego czasu w Europie pojawiła się grypa, którą nazwaliśmy Hiszpanką, która no prawie jak czarna śmierć, prawie jak dżuma potraktowała mieszkańców Europy. Może przyjść dzisiaj i taki czas, że pojawi się taki szczep grypy, nad którym nie zapanujemy?
Znaczy, mieliśmy taki preludium. Parę lat temu wówczas WHO ogłosiło pandemię świńskiej grypy.
Jaka jest różnica między epidemią a pandemią?
Pandemia to w tym momencie obejmuje
cały świat?
Cały świat, ilość kontynentów, wtedy mówimy o pandemii.
No, świat nam się bardzo skurczył dzisiaj.
Tak, te ale wirusy... mówimy o kontynentach, że to jest 5 kontynentów wciągniętych, to wówczas można tak mówić.
Można tak mówić, a wracając do mojego pytania, czy może się pojawić taki szczep grypy, na który nie znajdziemy w tej chwili żadnej obrony, który będzie jak ta słynna Hiszpanka?
Znaczy, nie wiem, co pan ma na myśli, mówiąc obronę.
No tak, żebyśmy uchronili życie i zdrowie po prostu.
No, nie ma obrony przed wirusem grypy, mam nadzieję, że z
znaczy,
tym tutaj...
Mówimy o leczeniu, w tym momencie tak. Na przykład są leki przeciwwirusowe, które się można stosować na przykład u chorych z potwierdzonym rozpoznaniem laboratoryjnie grypy świńskiej. Stosowano takie leki. One oczywiście
skutecznie?
Pomagają. Skuteczność jest jakaś tych leków na pewno, po co się je stosuje i one w sumie ograniczają tutaj możliwość tego, żeby doszło do jakichś też powikłań pogrypowych. Natomiast to wszystko dotyczy tych pacjentów, u których grypa się oczywiście już rozwinęła i została rozpoznana i tak jak powiedziałem, jest to potwierdzone laboratoryjnie. I służby epidemiologiczne mają tutaj u nas też w Polsce taką możliwość, że współpracują z pewnymi placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, wybranymi i na podstawie zgłoszeń lekarzy z tych placówek pobierany jest materiał od pacjentów, u których podejrzana jest infekcja grypą i wówczas wykonuje się badanie laboratoryjne, na podstawie którego można określić, czy rzeczywiście to jest grypa, czy to jest jakieś zachorowanie grypopodobne.
No jeśli będziemy mieli przypadki grypy i to bardzo liczne, jak walczy się z taką epidemią? Gdzieś się tych pacjentów izoluje? Gdzieś wprowadza się jakieś takie zony sanitarne?
Izolacja to jest niemożliwa, jeżeli mamy skalę problemu. Sam pan przed chwilą mówił o 160 bodajże tysiącach, no to izolować 160 tysięcy to tak. Jest niewykonalne. W związku z tym to jest tylko kwestia tego, jak my możemy w tym momencie, zachowując się profilaktycznie, ograniczyć możliwość przeniesienia się zakażenia z pacjenta na pacjenta, czy tam z chorego na zdrowego. I to dotyczy przede wszystkim tych styku osób, które mogą się ze sobą spotkać, zupełnie przypadkowych, czyli wszystkie miejsca publiczne, gdzie naraz przebywa dużo osób, środki komunikacji publicznej. Jeżeli ktoś jest chory, ma objawy grypy, to nie powinien w ogóle wychodzić najlepiej z domu, chyba że tylko do przychodni, do pana doktora oczywiście i czekać w kolejce. A natomiast polega to też na tym, że można stosować, jeżeli już musimy, prawda, stosować środki zapobiegawcze ochrony osobistej, na przykład maseczkę można.
Czyli wsiadając do autobusu czy tramwaju załóżmy maseczkę?
Możemy, oczywiście, tylko ja mówię o tym, jeżeli mamy objawy, prawda? Jeżeli
kichamy, czy prychamy, to tak, że gdzieś mamy w jakiś sposób ograniczy naszą możliwość zakażenia się?
Ogranicznie nie, to w tym momencie dbamy o interes tych, którzy są obok nas. Bo tak jak powiedziałem, to dotyczy tych osób, które mają już objawy grypowe, prawda? Ale niezależnie od tego, moda jest i na przykład wszyscy paradują w takich maseczkach i okej.
Okay. I okej, okay, tak powinno być. Dobrze, my mówimy o katarach, ale mówimy o grypie. Czym ta grypa różni się ciężkością tej choroby, przebiegiem tej choroby, zagrożeniami, jakie niesie od zwykłych infekcji?
Klinicznie to wygląda tak, że przeziębienie dotyczy głównie dróg oddechowych i powierzchownych zmian w tych drogach oddechowych. Natomiast grypa jest takim wirusem, który rzeczywiście ma skłonności do i możliwości atakowania narządów. Czyli nie tylko zmiany powierzchowne na śluzówkach dróg oddechowych, ale może również zająć serce, wątrobę, śledzione, może być zapalenie mózgu, różnych narządów. I to w zasadzie ją różni od takiego powierzchownego, drobnego przeziębienia. Oczywiście jakieś agresywne przeziębienie też może dawać powikłanie, ale tutaj statystyka na niekorzyść grypy w sensie negatywnym jest wyraźna.
No a nasza niekorzyść, jeśli chodzi o grypę, jest taka, że jest to wirus, który idealnie potrafi się przekształcać.
Musi mutować.
Mutować, dokładnie tak.
Tak, oczywiście, no to jest w tym momencie problem związany z wirusami grypy, bo tych wirusów jest bardzo dużo. I tutaj zawsze podkreślano to, że jest pewien rozdział między wirusami grypy, które mogą na przykład powodować zachorowania wśród zwierząt. I dlatego też uważano, że powiedzmy, takie zwierzęce wirusy nie powinny przechodzić na człowieka.
Czyli grypa ptasia na przykład?
Na przykład. Ale ostatnio właśnie tutaj cały czas się podkreśla, że czekamy na ten moment, gdzie na przykład nastąpi tutaj taka migracja i taka świńska grypa to jest właśnie taki wirus H1N1. No i ta szczepionka, która jest stosowana przeciwko grypy, akurat przeciwko temu jest skuteczna, bo zawsze zawiera antygeny przeciwko H1N1. W związku z tym, szczepiąc się przeciwko grypie, zabezpieczamy się przed zachorowaniem na H1N1.
Powiedzieliśmy, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi w tej chwili o pandemiach, czyli no, takich wirusach, które opanowują wręcz wszystkie kontynenty. To tempo przenoszenia się wirusów jest w tej chwili błyskawiczne, choćby z powodu połączeń lotniczych. Jak przewidzieć, czy w ogóle istnieje możliwość przewidzenia, że za rok to my będziemy mieli do czynienia z takim, a to takim szczepem tej grypy?
No jest to bardzo trudne zadanie i Naukowcy oczywiście pracują nad tym, ponieważ z tego wynika też opracowanie sezonowej szczepionki przeciwko grypie, ponieważ w tym momencie monitoruje się sytuację wśród tych wirusów, ich obecność na świecie i w tym momencie oczywiście też są lokalne, czyli powiedzmy w Europie może być jakieś inne wirusy tutaj dominować, prawda, grypy, tej zwykłej grypy, natomiast w Stanach Zjednoczonych czy w Ameryce Północnej będzie to jakieś inne. Generalnie chodzi tylko o to, żeby tutaj przewidzieć, który z tych wirusów może zdominować zachorowania i być etiologią tych naszej grypy, na przykład w Europie.
Światowa Organizacja Zdrowia typuje co roku 3 wirusy, które ich zdaniem po monitoringu
będą
sytuacji,
modne w tym sezonie, tak?
Będą, tak, modne w tym sezonie. No, w tym roku mamy nowość, bo powstała szczepionka i została zarejestrowana 4-walentna. Czyli od przyszłego sezonu będziemy już w szczepionce mieli 4 wirusy wytypowane przez Światową Organizację Zdrowia.
No i teraz mamy taką sytuację, że ile osób w Polsce robi takie szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie? To jest 20%, 50%, czy to jest może 2%?
Tak byśmy chcieli, żeby to było. No mówi się, że efekt epidemiologiczny populacyjny szczepionka osiąga, jeżeli jest zaszczepione 25% populacji. Takie minimum. Dane są różne. Myślę, że to tak w regionach Polski się zmienia. Od 2 do 5% to jest taki chyba maksimum, gdzie w Polsce się szczepi, ale średnio chyba 2-3% w Polsce szczepi się pacjentów przeciwko grypie. Nas oczywiście interesują też, kiedyś mówiło się o grupach ryzyka. W tej chwili mówi się, że nie ma grup ryzyka, że w zasadzie każdy może się zaszczepić i powinien się zaszczepić przeciwko grypie. Natomiast bardzo byśmy chcieli ochronić pacjentów z przewlekłymi chorobami narządowymi. I chcielibyśmy, że i ewentualnie też w grupie 60+, żeby ci pacjenci się szczepili. No takim wzorem jest Anglia, gdzie w grupie pacjentów 65+, około 70% szczepi się przeciwko grypie. U nas to jest rzeczywiście znikoma ilość, która nie ma efektu populacyjnego.
2-5% to faktycznie znikoma ilość. Panie doktorze, dlaczego Polacy nie wierzą w skuteczność takich szczepionek?
No, tu przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że nie jest to szczepienie obowiązkowe.
A jak coś jest nieobowiązkowe?
Znaczy nie, to jest zupełnie inne podejście, bo to szczepienie nie może być szczepieniem obowiązkowym z różnych względów. W stosunku do tych szczepionek, które są używane jako obowiązkowe, prawda, żeby to rozróżnić. Czyli tak naprawdę decyzję o tym, żeby się zaszczepić, podejmuje zainteresowany, czyli osoba zdrowa w tym momencie. Oczywiście odpowiednio wcześniej trzeba się zaszczepić, żeby przygotować się na sezon grypowy. I tutaj w mojej ocenie to najważniejsze jest to, żeby szczepiły się te osoby, które po prostu, u których są wskazania do zastosowania tej szczepionki. Dlatego zawsze przed szczepieniem, jeżeli ktoś się decyduje, powinien ten ktoś udać się do lekarza i tylko i wyłącznie po badaniu lekarskim i fizykalnym i podmiotowym, czyli zebraniu wywiadu. Jeżeli lekarz stwierdzi, że rzeczywiście są tutaj wskazania do wykonania tego szczepienia, to powinien się temu ten pacjent poddać.
Panie doktorze, powiedział pan, że szczególnie tyczy to osób 60+, by ta profilaktyka była jak najbardziej rozwinięta. A pan, panie doktorze, mówił, że szczepionki są dla osób zdrowych. No 60+, to tak z tym zdrowiem...
Ale zdrowych, to znaczy nie chorych na grypę. No, w tym sensie. Czyli cała trudność polega na tym, że powinniśmy zaszczepić się przeciwko grypie w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi. Bo jak już mamy tę grypę, no to szczepienie nie ma sensu, prawda? To jest cała trudność, żeby Polak był mądry przed szkodą, a nie dopiero po szkodzie. Czyli powinniśmy jesienią pomyśleć o
tym... Jesienią, wrzesień, październik?
Tak, we wrześniu pojawiają się już szczepionki, że ta epidemia w zasadzie zaczyna się dopiero w lutym. W połowie lutego, tak jak mówił rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego, Jan Bodnar, mówił, że spodziewamy się w tym roku szczytu epidemii w połowie lutego.
A więc najgorsze jeszcze przed nami.
Najgorsze pewnie jeszcze przed nami. Ale cała trudność polega na tym, że jesteśmy zdrowi, dobrze się czujemy, no i mamy iść do lekarza się zaszczepić. Także to pewnie też jest przyczyną tego, że pacjenci nie szczepią się. Szczepią się dopiero, kiedy pojawiają się audycje, jakieś komunikaty. To jest problem. Natomiast system szczepienia przeciwgrypowego rzeczywiście jest rozwiązany różnie w różnych krajach. W Polsce i w większości krajów Europy przyjęto, że przed szczepieniem przeciwko grypie powinno być badanie lekarskie. Ale są takie kraje, gdzie pacjenci mogą się w aptece zaszczepić przeciwko grypie. Czyli wejść do apteki, poprosić wykupić szczepionkę.
Który system jest lepszy?
No, trudno powiedzieć, niewartościowo.
Znaczy, dla producentów pewnie szczepionek to na pewno tamten.
Ten apteczny, tak? Tak? Idzie dużo szczepionek i mamy z tego duże przychody.
Myślę, że no, to jest pewnie najbezpieczniej, kiedy lekarz oceni, czy pacjent w tej chwili może, czy nie może zaszczepić się przeciwko grypie. Ale tak prawdę mówiąc, to mamy bardzo niewiele przeciwwskazań. Takich w zasadzie nie... No, dwa są istotne, takie wymieniane. Natomiast szczepionka przeciw grypie jest szczepionką bardzo bezpieczną. Jest nowoczesną szczepionką subjednostkową. Czyli co to oznacza? To oznacza, że w tej szczepionce nie ma wirusa grypy. Ten wirus grypy jest rozbity na dziesiątki czy setki nawet części i wyławiany jest tylko ta część wirusa, po którym nasz organizm rozpoznaje, że jest to wirus grypy. I to jest w szczepionce.
I to jest ten mechanizm uodparniający?
Tak. I na tej podstawie nasz organizm buduje przeciwciała i cały system odpornościowy ukierunkowany na wirusa grypy.
Czy w przypadku grypy nie jest tak jak w przypadku AIDS? Nie umieramy na AIDS, tylko umieramy na to schorzenie, gdzie ten organ stracił tę ochronę immunologiczną. Tak samo w przypadku grypy. Są schorzenia układu oddechowego, krążenia, nerwowego i innych narządów, ale grypa sama jako taka nie, tylko powoduje, doprowadza do czegoś takiego, tak? Mam rozumieć ten mechanizm?
Znaczy, akurat to nie do końca jest tak, prawda? Ponieważ waga tych wirusów, zachorowań wirusowych jest zupełnie inna, prawda? Jeśli pan tutaj użył AIDS, tak?
Dla przykładu.
No, to bardzo, no, nie do końca to jest przykład, który mógłby tutaj być użyty, prawda, w stosunku do grypy, ponieważ to jest zupełnie inny rodzaj zachorowania, może tak, i inna etiologia, i w tym momencie inne drogi przenoszenia, także tutaj naprawdę nie ma co porównywać tych dwóch wirusów.
Nie ma co porównywać tych dwóch wirusów, ale pytanie brzmi...
Częstość zachorowania na grypę jest dużo większa niż na AIDS, prawda? Poza tym AIDS to jest utrata odporności przez cały organizm. Natomiast w wypadku grypy najczęściej wirus atakuje tą najsłabszą część. Cała reszta funkcjonuje dobrze, a oczywiście ten organizm, dysfunkcja tego organizmu może powodować duże powikłania, a nawet śmierć. Natomiast są mity, jest wiele mitów związanych z grypą. Na przykład to, że właśnie, że po szczepieniu przeciwko grypie możemy zachorować, co już myślę, że rozwiałem wątpliwości, mówiąc...
Bo tam nie ma wirusa grypy.
Nie ma tam wirusa. Kolejny mit, że szczepionka przeciwko grypie nie jest skuteczna. To też rzecznik głównego inspektora sanitarnego mówił, że my po prostu oczekujemy, że grypa będzie skuteczna w przeziębieniach, a tak nie jest. Na przeziębienie nie mamy szczepionki i pewnie nie będziemy mieli. A jeżeli chodzi o grypę, to ta szczepionka jest jednak ukierunkowana na działanie przeciw grypie, prawda? Zapobieganie zachorowaniom i powikłaniom po grypie. W związku z tym, jak zachorujemy na katar, boli nas gardło, takie zwykłe przeziębienie, oceniamy skuteczność szczepionki, prawda? Zaszczepiłem się przeciwko grypie, a i tak miałem zapalenie gardła.
I teraz pytanie o te szczepionki, do których wracam. Powiedzieliśmy, że osoby przede wszystkim 60+, czyli te osoby, które są najmniej odporne na wszelkiego rodzaju wirusy, powinny się zainteresować tymi szczepionkami, ale możliwość zaszczepienia się przeciwko grypie lub tej szczepionce antygrypowej występuje także u dzieci, także u osób dorosłych.
Tak, oczywiście. Natomiast taką najważniejszą chyba grupą to powinny być te wszystkie osoby, które chorują często na zachorowania typu właśnie grypowego czy paragrypowego, bo tak naprawdę samo rozpoznanie, że to jest na pewno grypa, to tak jak powiedziałem, polega tylko i wyłącznie na badaniu laboratoryjnym materiału, który pobieramy od pacjenta i wtedy mamy potwierdzenie i wiemy, że na 100%, że to jest grypa.
Prawda? Musimy zobaczyć pod mikroskopem tego wirusa grypy.
No, często to może być za późno.
Ten mikroskop to nie do końca, ale w każdym bądź razie w związku z tym nierzadko jest też tak, że dużo zachorowań paragrypowych jest i A parawirusy grypowe, to nie jest tożsame z samą zachorowaniem na grypę, jako prawda, że tutaj czynnikiem etiologicznym jest wirus grypy. Natomiast w tym momencie to trzeba zawsze właśnie o tym pamiętać, że pomimo tego, że się zaszczepimy przeciwko grypie przed sezonem, w tym momencie, gdy jesteśmy zdrowi, to możemy mimo wszystko zachorować na grypę w trakcie sezonu.
Ta szczepionka nie daje nam żadnej gwarancji.
Nie daje 100% gwarancji. Tylko powiedziałem o tym, że na pewno daje gwarancję, że nie zachorujemy na AH1N1, bo ta szczepionka zawiera antygen przeciw tego wirusa.
Aha, ten, który... No i nie zachorujemy również na te dwa kolejne podtypy, które są w szczepionce. Oczywiście trudno znaleźć szczepionkę 100% skuteczną. Mówi się około 70% skuteczności grypy. Szczepionek przeciwko grypie. To też oczywiście ta ocena skuteczności jest skomplikowana i uzależniona od wielu różnych faktów. Natomiast no, fachowcy mówią, że w dużym stopniu chroni przeciwko powikłaniom, które grypa może u nas spowodować. Trzeba zaznaczyć, że wyłączone ze szczepienia są dzieci do 6 miesiąca życia. W zasadzie szczepimy starsze dzieci i oczywiście osoby dorosłe. Natomiast jeżeli chodzi o małe dzieci, to w okresie epidemii zalecamy takie postępowanie szczepienie kokonowe. Czyli w zasadzie szczepimy rodzinę i otoczenie tego dziecka, które będą...
Czyli
wtedy...
ten kokon, który jest wokół dzieciaka.
Dokładnie. Taki tworzymy bezpieczny kokon.
No i teraz pytanie. W tej chwili przychodnie pękają w szwach. U pana doktora zapewne też długa kolejka, bardzo o wiele dłuższa niż na przykład w środku lata. No i przychodzą różni zakatarzeni ludzie, część z nich chora jest na grypę. Czy istnieje w ogóle jakikolwiek sposób na leczenie? Co powinniśmy robić? O, może tak, żeby zmniejszyć dolegliwości, uciążliwości.
No, leczenie jest głównie objawowe. Tutaj pan doktor też wspomniał o lekach przeciwwirusowych, ale no w zasadzie one są ograniczone do przypadków, gdzie wiemy na pewno...
Leczenie szpitalnego tak naprawdę.
Tak, dokładnie, absolutnie tak. Więc my, lekarze rodzinni, lekarze opieki podstawowej, leczymy empirycznie. Jeżeli mamy te wszystkie cechy grypy, no to wtedy... rozpoznajemy podejrzenie, że to jest zachorowanie, że może być to infekcja grypowa, no i zalecamy leczenie objawowe. No, ale przede wszystkim leżenie w łóżku. To, o czym pan doktor powiedział, żeby nie wychodzić. To też oczywiście, żeby nie zarażać innych, ale żeby dbać o siebie. No, wychodzenie w czasie infekcji grypowej z domu, narażanie się na wszystkie chłody, trudy, wysiłek.
Na gwałtowną zmianę temperatury?
I też obciążenie organizmu. Organizm, żeby się bronić, powinien leżeć. Przeciw infekcjom powinien leżeć. Trudno to zrozumieć, przecież pacjenci mówią, a no, ale ja siedzę w fotelu, prawda, i sobie siedzę przed komputerem. Nie. Prawdziwy efekt jest wtedy, kiedy leżymy w łóżku pod kołdrą czy pierzyną.
Gorąca herbata?
Trzeba to wyleżeć.
Książkę jest... czytać wolno?
Wolno, jak mamy o chęć. I stosujemy oczywiście silne leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
No i mówiliśmy o hospitalizacji chorych na grypę. Do tej pory w Polsce 645 osób niestety musiało pójść do szpitala z tego powodu. Jedna osoba zmarła. Co to są za przypadki, kiedy lekarze decydują się na hospitalizację?
No o tym decyduje przebieg kliniczny zachorowania, choroby. No i głównie to są te przypadki, gdzie jest bardzo ciężki przebieg tej choroby. To jest raz. Dwa, dochodzi do powikłań. I w tym momencie, jeżeli są narządowych, jeżeli to są takie podejrzenia, to pacjent jest skierowany do szpitala. No i wówczas, tak jak mówiliśmy o tym, może otrzymać też leki przeciwwirusowe, które są zarezerwowane do leczenia szpitalnego.
Czyli do hospitalizacji, do leczenia. W tej chwili przygotowujemy się do szczytu grypowego, bo powiedzieliśmy, że to dopiero przygrywka, to co w tej chwili nas czeka. Pan, panie doktorze, powiedział, że to już epidemia, a to tylko preludium. To do czego
tego
dojdziemy
nikt nie
w połowie?
Wie tak naprawdę, tak? Dopiero to przyszłość nam wyjaśni. W związku z tym, to o czym rozmawiamy, że powiedzmy są takie przewidywania, że w połowie lutego będzie szczyt zachorowań, to wcale niekoniecznie tak będzie, prawda? Bo równie dobrze może się okazać, że teraz mamy szczyt zachorowań, a w lutym już będzie spadek.
I oby tak było.
Nie ma tutaj absolutnie żadnych podstaw do tego, żeby tak analizować, znaczy po takiej analizie przewidzieć na 100%, że coś takiego będzie miało miejsce. Możemy tylko to podejrzewać. Poza tym sezonowość jest taka, jaka jest. Możemy mieć szczyt zachorowań nawet na jesieni, czyli w listopadzie na przykład, tak jak było kiedyś, tam nie wiem, parę lat temu, gdzie na Ukrainie 2 miliony ludzi zachorowało na grypę. I u nas również wiele osób chorowało. Natomiast, tak jak powiedziałem, Jeśli spojrzymy wstecz, no to do tej pory grypa nas aż tak mocno nie zaatakowała. W tej chwili mamy już pewien szczyt, prawda? Jak będzie dalej, zobaczymy.
Jak będzie dalej, zobaczymy. No ale tak, Światowa Organizacja Zdrowia co roku wprowadza zmodyfikowaną szczepionkę przeciwko grypie, jakby próbując przewidzieć, jakie to będą te odmiany, te mutacje wirusa grypy. Czy w czasie, kiedy już mamy te zachorowania i wiemy, jakie to są szczepy, można przygotować taką szczepionkę po prostu z marszu ad hoc?
Nie, raczej to nie
można. Można, tylko po co?
Bo?
No przecież jest szczyt zachorowań na tą grypę, to już nie ma się co szczepić.
No ale cykl też, pan doktor oczywiście ma rację, to co powiedzieliśmy, jak ktoś jest chory, no to już się nie szczepi, bo to byłoby głupie. Natomiast sam cykl produkcji szczepionki to jest kilka miesięcy, czy kilka tygodni w jakichś takich drastycznych przypadkach, ale i w związku z tym to nie jest jakby uzasadnione.
Wspomniał pan, panie doktorze, o producentach szczepionek. Ja zawsze, kiedy słyszę o producentach jakichkolwiek farmaceutyków, to trochę się zjeżdżam, trochę się dystansuję, bo tam zaczynają rządzić pieniądze. Czy szczepionka szczepiące równa?
W sensie?
W sensie skuteczności, w sensie zawartości, w sensie ceny?
Tak, w każdej szczepionce są te same typy wirusów.
Znaczy, gdybyśmy spojrzeli na komercjalizację dotyczącą samych szczepionek, to są choroby zakaźne, ostre, a nie tylko, które są przedmiotem badań koncernów farmaceutycznych, ponieważ na przykład im się opłaca, prawda, produkcja takiej szczepionki. Ale jest rezerwuar chorób, które tak naprawdę, powiedzmy, wirus Ebola, prawda. Dziś się okazało, że jeżeli było zagrożenie istotne, była epidemia, ale tylko obejmująca kraje afrykańskie,
i to kilka,
to się okazało, że ktoś pracuje nad taką szczepionką. Tylko że ten ktoś nie miał w ogóle pieniędzy na to, bo koncerny nie były zainteresowane wyprodukowaniem takiej szczepionki. I teraz to się zmienia, ponieważ w Davos właśnie tutaj jest taka inicjatywa, żeby około miliard dolarów przeznaczyć na wyprodukowanie szczepionek, które będą skierowane przeciwko tym chorobom traktowanym po macoszemu przez koncerny farmaceutyczne, między innymi wirus Ebola.
Czyli koncerny dokonują takiej jakby symulacji ekonomicznej. Nie opłaca nam się władować miliarda dolarów w szczepionkę Ebola,
bo
i tak miliarda
pieniędzy
nie odzyskamy, nie zarobimy na
tak
to.
Tak jest.
Rola rządów, prawda? No, koncerny farmaceutyczne...
rządów afrykańskich, biednych rządów afrykańskich...
Tak, to... oczywiście się absolutnie z tym zgadzam. Natomiast na pewno te rządy afrykańskie też marnują mnóstwo pieniędzy. Tu musimy sobie zdawać sprawę, że trudno, żeby firma, spółka... Kodeks spółek handlowych mówi wyraźnie, obowiązkiem spółki jest wytwarzanie zysków. Dlatego tutaj jest rola rządów, które powinny zainwestować własne pieniądze w takie badania. To jest bardzo szeroki temat. Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, wszystkie szczepionki dostępne na rynku zawierają dokładnie ten sam typ wirusów. Trzy wirusy wytypowane przez Światową Organizację Zdrowia.
No już niebawem cztery.
Już tak, czwarta jest zarejestrowana. Natomiast różnica polega tylko na takich technologicznych sprawach. To pielęgniarki mówią na przykład, o, ta igła w tej szczepionce wchodzi lepiej. Ta igła trochę z oporem, prawda? Ten tłok chodzi lepiej. To raczej takie są różnice. Tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co obserwuję od lat.
Przed kilkoma laty byliśmy w Polsce świadkami takiej politycznej awantury związanej ze szczepionkami przeciwko grypie. Był sens takiego nagłego sprowadzenia szczepionki i szczepienia nas wszystkich, jak leci?
No, okazało się, że nie.
Tak, tutaj akurat minister Kopacz, ale oparła się na badaniach naukowych. No, jeżeli wirus...
Nie na badaniach naukowych, ponieważ nie można mówić o badaniach naukowych.
Tylko dokończę zdanie. Wirus endemiczny rzadko kiedy, w pierwszym sezonie, jest przyczyną pandemii. W związku z tym on dopiero w następnym sezonie powinien być ujęty w szczepionkach i tak też zostało zrobione. Także to, co zrobiła minister Kopacz, akurat było
sądne.
No tak, ale
ona się kierowała przede wszystkim głosem doradców.
Świetnie.
Ponieważ trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli kraje Europy Zachodniej, na przykład Włochy, przeznaczyły ileś tam milionów euro na zakup szczepionki, która już zawierała antygen przeciwko H1N1, bo tam chodziło o tą pandemię świńskiej grypy, to się okazało, że tak naprawdę oni wyrzucili te pieniądze w błoto.
I to takie pieniądze.
I to takie pieniądze.
Może pod naciskiem społecznym, ale nikt z naukowców nie potwierdza, że w pierwszym roku wystąpienia endemicznie pewnego wirusa, że już w tym roku on będzie powodem zachorowań na całym świecie.
No tak, ale WHO ogłosiło pandemię. Wtedy.
Endemię.
No, pandemię raczej, bo to dotyczy wszystkich kontynentów.
No, w pierwszym sezonie...
Wie pan, jak to się wyglądało u nas? Jeżeli lądował samolot, który przyleciał na przykład z Ameryki Północnej, tak, to wszyscy pacjenci byli rejestrowani i sprawdzani pod tym kątem, czy przypadkiem nie ma u nich objawów klinicznych. No, tak,
i tak było
nawet dotykano czoła pacjenta termometrem, by sprawdzić.
Kto latał w tym sezonie, to rzeczywiście wiedział, że na każdym lotnisku...
Takich środków się nie tylko dlatego, że, prawda... To były wyraźne dyrektywy WHO.
To dobrze, że taki zdrowy rozsądek musi istnieć w, no, w przypadku leczenia czy zapobiegania tej grypie. Ja chciałem pana doktora spytać o rzecz bardzo prozaiczną. Kiedy zaczyna nam dokuczać jakieś przeziębienie, jakieś bóle, który to jest moment, w którym ja powinienem pobiec do lekarza? Bo przecież nie z każdą infekcją drobniutką powinienem natychmiast usiąść w przychodni w gigantycznej kolejce.
Tak, oczywiście. W dużym stopniu zależy to od naszej takiej emocjonalnej odporności, prawda? Są ludzie, którzy...
Jak nie strzyknie, to już jestem.
To już biegnie, prawda? A kto inny rzeczywiście choruje, wytrzyma te dwa dni wysokiej temperatury i w zasadzie wszystko mija. Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to zależy od samego pacjenta. Natomiast rzeczywiście w pierwszych dniach to wszystko wygląda strasznie burzliwie i natychmiast chcemy być przyjęci do lekarza. W Europie Zachodniej z infekcją pacjenta rejestruje się za 3 do 5 dni.
U nas jest od momentu rozpoczęcia infekcji.
Od momentu zgłoszenia, kiedy pacjent zgłasza się i chce pójść do lekarza. U nas rzeczywiście jest takie parcie, żeby tego samego dnia, najpóźniej następnego dnia.
Najpierw się kładziemy.
Bezwzględnie kładziemy się i prosimy rodzinę zdrową, żeby przyniosła nam z apteki leki, które doradzi magister farmacji. Bo
czyli
ma
pani w aptece?
Wiedzę. Tak. Nie, pani w aptece nie.
No nie, magister farmacji. Wiem.
To jest człowiek przygotowany do tego, żeby udzielić pierwszych porad takich. No i leżymy w łóżku. Niestety nasz system nie jest do tego przygotowany, bo chodzi o zwolnienie z pracy. W innych krajach europejskich to działa w ten sposób, że chory dzwoni do swojego pracodawcy i mówi: sorry, jestem chory, będę 2-3 dni w domu i nie potrzebuję tego formalizmu. U nas ten formalizm niestety jeszcze jest konieczny i to jest przyczyną, że pacjenci chcą bardzo, bardzo koniecznie też udać się do lekarza.
No myślę, że wszyscy pracodawcy uważają, że ten formalizm jest bardzo potrzebny, bo mieliby w takim
Panie redaktorze, pracodawca i tak płaci 33 dni pierwsze, w związku z tym dla niego to kompletnie jest bez znaczenia, moim zdaniem oczywiście.
Ale pracodawca też może być pacjentem.
No właśnie i niech o tym pamięta. Rozmawialiśmy dzisiaj o grypie, o chorobie, która w tej chwili w Polsce zatacza coraz większe kręgi, no i być może jeszcze szczyt zachorowań przed nami, a specjalistami od grypy byli w Polskim Radiu Pomorze i Kujaw pan dr Arkadiusz Kuziemski, epidemiolog, dziękuję pięknie.
Dziękuję.
I pan dr Jerzy Rajewski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, oddziału kujawsko-pomorskiego.
Dziękuję bardzo.